Wiadomości w Radiu Maryja. Zapraszamy.
Sejm uchwalił ustawę w sprawie 14. emerytury. Rząd szacuje, że dodatkowe świadczenie jesienią otrzyma przeszło 9 milionów osób, z czego zdecydowana większość seniorów dostanie wypłatę w pełnej wysokości, czyli równą minimalnej emeryturze.
Zgodnie z ustawą pełną 14. emeryturę w wysokości minimalnej emerytury otrzymają seniorzy pobierający świadczenie w wysokości nieprzekraczającej 2900 zł brutto.
W przypadku emerytów i rencistów pobierających świadczenie w wysokości powyżej 2900 zł stosowana będzie zasada złotówka za złotówkę.
Wiceminister Rodziny i Polityki Społecznej Stanisław Szwed wskazywał w Sejmie, że środki na wypłatę dodatkowych świadczeń emerytalnych są zabezpieczone.
Jeśli chodzi o środki finansowe na 13. i 14. emeryturę, środki będą pochodzić z Funduszu Solidarnościowego. Fundusz Solidarnościowy jest zasilony z budżetu państwa. Mamy na Funduszu Solidarnościowym środki na poziomie 30 miliardów złotych. Środki zarówno na 13. emeryturę nie będą pobierane z Funduszu Rezerwy Demograficznej, tylko będą pobierane z Funduszu Solidarnościowego. Jeśli chodzi o Fundusz Solidarnościowy, to w tej kwocie 30 miliardów 800 milionów złotych przeznaczamy następujące środki. Na 13. i 14. emeryturę to jest 23 miliardy. Świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych dla samodzielnej egzystencji wraz z kosztami obsługi 5 miliardów 100 milionów złotych.
Na wypłatę 14. emerytury rząd przeznaczył około 11 miliardów 400 milionów złotych. Zostanie ona wypłacona z urzędu w terminie wypłaty listopadowych świadczeń.
Minister rodziny Marlena Maląg podkreśliła, że rząd wprowadza mechanizmy, które dają stabilizację finansową seniorom. W tym roku na politykę senioralną zostanie przeznaczone 35 miliardów złotych.
Szefowa resortu rodziny wzięła udział w konferencji prasowej pod hasłem Bezpieczeństwo i aktywność.
Marlena Maląg podkreśliła, że rolą rządu jest zadbanie o sytuację finansową seniorów. Przypomniała, jak na przestrzeni lat zmieniała się kwota przeznaczana na ten cel.
2015 rok, wszystkie nakłady, które ówczesny rząd przekazywał na wsparcie seniorów, to było 3,5 miliarda złotych. W tym roku, w 2021, to będzie 35 miliardów złotych. To waloryzacja, to wypłata 13. emerytury, która będzie już po raz trzeci, i 14. emerytura, która będzie świadczeniem jednorazowym, wypłacona w czwartym kwartale tego roku.
Minister rodziny przypomniała też prowadzone w ostatnich latach programy takie jak Senior Plus i Aktywni Plus, który od tego roku będzie kontynuacją programu ASOS.
Marlena Maląg złożyła także życzenia z okazji Dnia Babci i Dziadka. To państwo pokazujecie pociechom, jak iść przez życie, uzupełniacie rodziców w wychowaniu dzieci, powiedziała.
Polska otwiera się na lekarzy spoza Unii Europejskiej. Minister zdrowia Adam Niedzielski wręczył prawo wykonywania zawodu piątce specjalistów. Troje pochodzi z Białorusi, a dwoje z Ukrainy.
Ułatwiona procedura zatrudniania w Polsce lekarzy oraz lekarzy dentystów spoza wspólnoty to efekt przepisów przyjętych pod koniec ubiegłego roku. Ich celem jest wypełnienie luki kadrowej w zawodzie, z jaką boryka się nasz kraj. To także odpowiedź na pandemię koronawirusa i związane z nią zapotrzebowanie na lekarzy. Lekarz, który uzyskał kwalifikacje medyczne poza terytorium Unii Europejskiej i uzyskał specjalizację, może otrzymać czasowe pozwolenie na wykonywanie zawodu. Przepisy definiują trzy warianty uzyskania tego prawa. W ramach każdego z wariantów lekarze mogą pracować na uproszczonych zasadach maksymalnie 5 lat. Po tym okresie, jeżeli nie spełnią wszystkich warunków kwalifikacyjnych, tracą uprawnienia zawodowe. Dotychczasowe wymogi były dla wielu nie do przejścia, zaznacza minister zdrowia Adam Niedzielski.
Ta liczba wymogów tworzyła oczywiście poważne bariery w dostępie. Bardzo często osoby, które od wielu lat wykonywały zawód lekarza za granicą, i to lekarza oczywiście po uzyskanej specjalizacji, nie mogły poradzić sobie z naszymi wymogami, z procedurami, a one przede wszystkim były bardzo czasochłonne. Dlatego bardzo się cieszę, że w końcówce roku 2020 zostały przyjęte dwie regulacje, dwa akty prawne.
W ramach uproszczonej procedury swoją chęć pracy w Polsce zgłosiło już ponad 30 lekarzy. Wśród lekarzy, którzy otrzymali w czwartek prawo wykonywania zawodu z rąk ministra zdrowia, są m.in. urolog oraz pediatra. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
Prezydent Andrzej Duda rozmawiał z prezydentem Niemiec Frankiem Walterem Steinmeierem. Rozmowa dotyczyła m.in. kwestii relacji euroatlantyckich, stosunków dwustronnych i pandemii.
Prezydencki minister Krzysztof Szczerski poinformował, że pierwszym z tematów była kwestia relacji euroatlantyckich, co wiąże się ze zmianą administracji amerykańskiej. W środę Joe Biden został zaprzysiężony na 46. prezydenta Stanów Zjednoczonych.
Prezydenci Polski i Niemiec podkreślili, że oba kraje powinny dziś dbać o to, aby utrzymać amerykańskie zaangażowanie w bezpieczeństwo europejskie, by utrzymać silną więź euroatlantycką.
Drugim tematem, jak relacjonował Szczerski, były kwestie dwustronne. Wskazał, że w tym roku będziemy obchodzić 30-lecie Traktatu Polsko-Niemieckiego o współpracy i dobrym sąsiedztwie.
W tym kontekście prezydenci mówili o obchodach tej rocznicy, ale także o tym, że ważne, iż ta rocznica, żeby się zbiegła z postępem w tych głównych zagadnieniach dzisiaj relacji polsko-niemieckich, żeby można było nie tylko podsumować dobre 30 lat sąsiedztwa polsko-niemieckiego, rozwój tego sąsiedztwa, tej współpracy, która miała miejsce w ostatnich latach w zakresie i ekonomicznym, i współpracy społecznej, samorządowej, międzypaństwowej, ale także, żeby mówić o konkretnych celach na przyszłość i o tym, co dzisiaj jest tematem tych wspólnych relacji polsko-niemieckich. W tym także ważny jest element, który jest dzisiaj przedmiotem polsko-niemieckiego dialogu, to znaczy kwestie praw polonijnych, praw edukacyjnych, obrad Okrągłego Stołu, na które czekamy.
Rozmowa prezydentów dotyczyła również spraw bieżących związanych z pandemią koronawirusa oraz kwestii europejskiej solidarności w zakresie szczepień na COVID-19.
Szczerski zaznaczył, że prezydent Andrzej Duda bardzo wyraźnie podkreślał, że efektywność projektu europejskiego, jeśli chodzi o szczepienia, zależy od solidarności w ramach tego programu.
Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego odroczyła bezterminowo posiedzenie w sprawie wniosku prokuratorów IPN o uchylenie immunitetu prezesowi Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych tego sądu, Józefowi Iwulskiemu.
Odroczenie rozprawy ma związek ze złożonymi wnioskami. Chodzi m.in. o wyłączenie jednego z sędziów Izby Dyscyplinarnej zajmujących się tą sprawą.
Śledczy IPN-u chcą postawić Iwulskiemu zarzut bezprawnego skazania robotnika w stanie wojennym za portowanie i, tu cytat, antypaństwowych ulotek.
Poseł Antoni Macierewicz mówi, że przykład sędziego Iwulskiego pokazuje, jak głęboki w sądownictwie jest jeszcze wpływ dawnych struktur agenturalnych.
Fakt, że pan Iwulski jest sędzią Sądu Najwyższego i że jest sędzią Sądu Najwyższego jeszcze w roku 2021, mimo jego ewidentnych związków z aparatem komunistycznym, mimo jego działań w czasie stanu wojennego, gdy skazywał ludzi walczących o niepodległość na wyroki więzienia, mimo jego po prostu służby aparatowi komunistycznemu, który był okupantem Rzeczpospolitej. Ten człowiek wydawał wyroki w imieniu Sądu Najwyższego przez ostatnie 30 lat, które nazywamy przecież latami Polski Niepodległej. To pokazuje, jak ten wpływ struktur dawnego aparatu komunistycznego, struktur agenturalnych jest głęboki.
O uchylenie immunitetu sędziemu Iwulskiemu wniosła w ubiegłym roku oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Krakowie.
Rzecznik Sądu Najwyższego przekazał, że sędzia Leszek Mazur poinformował pierwszą prezes Sądu Najwyższego Małgorzatę Manowską o rezygnacji z funkcji przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa.
W związku z tym pierwsza prezes zwoła posiedzenie Rady na 29 stycznia. KRS odwołała tydzień temu w głosowaniu przewodniczącego Rady sędziego Leszka Mazura i rzecznika prasowego sędziego Macieja Miterę. Ten drugi stracił też funkcję członka prezydium.
W Warszawie odbyły się obchody z okazji 30-lecia przywrócenia ordynariatu polowego Wojska Polskiego. W katedrze polowej sprawowana była msza święta.
Dokładnie 21 stycznia 1991 roku decyzją świętego Jana Pawła II zostały odtworzone struktury diecezji wojskowej, w tym także został powołany biskup polowy Wojska Polskiego.
Na czele ordynariatu stanął ksiądz prałat Sławoj Leszek Głódź. Utworzył wszystkie niezbędne instytucje diecezji wojskowej i wprowadził księży kapelanów do jednostek wojskowych.
30 lat temu otworzyły się bramy koszar na duszpasterską posługę księży kapelanów, powiedział biskup polowy Wojska Polskiego generał Józef Guzdek.
W ten sposób został zamknięty smutny rozdział w historii naszego kraju, kiedy wojsko miało ograniczony dostęp do opieki duszpasterskiej, a nawet było poddawane przymusowej ateizacji. Święty Jan Paweł II powiedział, że przywrócenie duszpasterstwa wojskowego usunęło jakiś mur, jakim usiłowano oddzielić wojsko od społeczeństwa. Dziś nade wszystko pragniemy dziękować Bogu za to, że otwarły się bramy koszar dla Chrystusa i ewangelicznych wartości. Za to, że kapelani ponownie mogą towarzyszyć żołnierzom w realizacji ich misji stróżów pokoju i wolności.
List z okazji 30-lecia przywrócenia ordynariatu polowego napisał prezydent Polski.
Andrzej Duda podkreślił, że kapelani wojskowi przez wieki dzielili los żołnierzy i byli wiarygodnymi świadkami Boga. Życzył też kapelanom szacunku i wdzięczności żołnierzy oraz siły duchowej i żołnierskiego szczęścia.
Obecnie w ordynariacie polowym posługę pełni 130 kapelanów zawodowych, w tym 119 w szeregach Wojska Polskiego i 11 w Straży Granicznej.
Ojciec Święty Franciszek wystosował telegram w związku ze środowym wybuchem gazu w Madrycie. W wyniku eksplozji zginęły 3 osoby, a 11 zostało rannych. Więcej z Hiszpanii ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
W telegramie do kardynała Carlosa Osoro papież Franciszek zapewnia o swojej modlitwie za ofiary wybuchu, który miał miejsce wczoraj w Madrycie. Zmarły 4 osoby, a kilka zostało rannych. Do wybuchu gazu doszło około godziny 15 w budynku parafii Matki Bożej Virgen de la Paloma w centrum Madrytu. Zginęły 3 osoby, w tym Dawid, ojciec 4 dzieci, który dokonywał przeglądu systemu ogrzewania budynku. Dzisiaj nad ranem w wyniku odniesionych ran zmarł ksiądz Ruben Perez, który przyjął święcenia kapłańskie dokładnie 6 miesięcy temu. Mieszkańcy dzielnicy są w szoku. Z drugiej jednak strony mówią o cudzie w nieszczęściu. Ze zniszczonym 6-piętrowym budynkiem graniczy szkoła, dom opieki społecznej i kościół. Z powodu śniegu na placu szkolnym nie było wczoraj dzieci. Nikt nie ucierpiał także w domu starców. Parafia Matki Bożej Virgen de la Paloma jest jedną z najstarszych w Madrycie. Znana jest z tego, że gromadzi liczne wspólnoty neokatechumenalne. Tutaj znajduje się obraz Matki Bożej de la Paloma, która jest nieoficjalną patronką Madrytu.
Był to serwis informacyjny w Radiu Maryja.